Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Artysta i geniusz Salieri i Mozart znów na scenie. Tym razem w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Premiera spektaklu w reżyserii Jacka Bały 7 listopada. Tego samego dnia Bałtycki Teatr Tańca zaprosi na premierę Fedry. Oczywiście w reżyserii Izadory Weiss. Twórcy obu spektakli, obu premier już za moment pojawią się w naszym studiu.
I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So why?
Fedra w Bałtyckim Teatrze Tańca, spektakl Izadory Weiss. Nieraz się już mierzyła z Szekspirem, Romeo i Julia, był Sen nocy letniej, była Burza, ciągle grana, zresztą równolegle będzie prezentowana z premierą Fedry właśnie. Klasycystyczny dramat Racina. Jest z nami Fedra, osobiście, można tak powiedzieć, chyba pani Beata Giza. Zatańczy te partie, czy zagra te role? Myślę, że jedno i drugie w tym wypadku.
Tak, jak najbardziej. Mi się wydaje, że chyba bardziej zagram tą rolę.
Tak. I pani Hanna Szymczak, autorka scenografii i kostiumów.
Dzień dobry.
Nie po raz pierwszy współpracująca z naszym teatrem i z Izadorą Weiss. Zresztą pani Beata także widzieliśmy już w wielu kreacjach na tej scenie, ale to wydaje się jakimś szczególnie ciekawym zadaniem dla twórców spektaklu. Klasycystyczny dramat, antyczny temat i jak napisał Tadeusz Boy-Żeleński we wstępie do swojego przekładu Fedry, najwspanialsza może rola kobieca w całym teatrze świata. Nie wiem, czy panie się z tym zgodzą. Ja tylko przypomnę, Fedra zakochała się nieszczęśliwie, jakby z założenia nieszczęśliwie, bo w swoim pasierbie Hipolicie. I jest to przykład na to, że nie może człowiek zapanować, w tym wypadku kobieta, nad swoją namiętnością. Jaki by nie był szlachetny, miłość uderza i koniec. Nie wiem, czy tak jest w tym spektaklu, ale tak ja w tej chwili myślę sobie o Fedrze. Jak panie o niej?
No to rzeczywiście, to ta cała ta historia jest jednym wielkim kłębowiskiem emocji, które Racine próbował jakoś tak wsadzić w ramy Aleksandryna i nadać temu jakiś kształt i sens takiej struktury teatralnej. Natomiast to nasze przedstawienie odwołuje się do tego pierwowzoru historii, takiej historii, która operuje pewnymi archetypami. Jest mąż, którego nie ma, który jest na wojnie, o którym mówi się, że zginął, który mąż nieobecny. Jest dojrzała kobieta, niespełniona w miłości. Jest w końcu młody chłopiec, który pociąga nowością, czystością, innością. Oprócz tego, nie zapominajmy o tym, że Racine tam jeszcze wymyślił mnóstwo wątków pobocznych, to znaczy relacje Fedry z jej służącą, relacje te dworskie, prawda, czyli tego, jaką funkcję tam odgrywa w tej całej intrydze ochmistrz Tezeusza. Natomiast to, myślę, że to przedstawienie będzie po prostu opowieścią o namiętności, opowieścią o emocjach. Zresztą do tego dążymy, żeby tak wypreparować samą organizację przestrzeni gry, żeby tak ją upakować, że tak powiem, w sensie wizualnym, oczywiście nie w sensie dosłownym, nie, znaczy to nie będzie jakaś, to nie będą jakieś takie rażące eksperymenty z drastycznym zawężaniem przestrzeni ekspresji tancerzy, ale będziemy operować bardzo silnym znakiem w sposobie organizacji sceny. Zależy nam na tym, żeby wypreparować te emocje. Ja myślę, że w ogóle Teatr Izadory chyba jest bardziej teatrem. To jest teatr tańca, ale to jest teatr. I mam wrażenie, że w Fedrze idzie jeszcze krok dalej. To znaczy, tu już w ogóle nie ma, ponieważ to jest kompletnie czymś wbrew temu, jak jest obiegowe pojęcie o modernie. Że moderna to jest taki fajny ruch do bitu. Mhm. Prawda? I ona tam jest na tyle bezpieczna, że pozostawia olbrzymią przestrzeń do interpretacji, unika się jakiejś takiej opowiedzenia historii, daje się dużą przestrzeń doznania dla widzów. Tutaj nie ma, i właściwie generalnie to troszeczkę jest tak jak ze sztuką współczesną w ogóle, prawda, że tak wygodniej, bezpieczniej jest nie powiedzieć tak, tak, nie, nie. Prawda? Natomiast tutaj ja myślę, że Fedra jest jeszcze kolejnym krokiem do przodu w kreowaniu teatru tańca. Bo ona opowiada, tu się opowiada historię, ale opowiada się historię, nie jakąś anegdotę dworską o tym, że się królowa zakochała w pasierbie, tylko opowiada się historię namiętności, które myślę, że większości z nas nie są obce, nawet jeżeli nie mają takiego wymiaru tej mitycznej tragedii, jeżeli my się nie ocieramy o taką prawdziwą hybris jeden do jeden w naszym życiu, to myślę, że każdy z nas się też potrafi w tym odnaleźć, to znaczy potrafi się rozczytać to. Nie ma tutaj anegdoty jako takiej, to jest raczej historia uwikłania emocjonalnego bohaterów, bo oni są wszyscy, tam nie ma papierowej postaci, oni są wszyscy wielowymiarowi, oni są wszyscy skomplikowani, oni nie są czarni i biali, oni nie są źli i dobrzy, oni są wszyscy bardzo ludzcy.
Pani Beato, Racina Fedra opowiada o tym, jak się zakochała, w ogóle, no wiadomo, jest to sztuka Królestwo Słowa. Jak to było w pani przypadku, jak pani tę rolę budowała? Czy korzystałyście także, panie, z Izadorą Weiss z tekstu, czy nie? Czy z jakiejś opowieści, bardziej z szukania właśnie, nie wiem, psychologicznej interpretacji sytuacji kobiety, która zakochuje się, czy zakochuje w młodszym mężczyźnie, czy zakochuje, no właściwie jest to taki rodzaj związku kazirodczego, prawda, bo pasierb, syn Tezeusza. Jak to było? Jak pracowałyście panie nad tą postacią?
To znaczy, ja cały czas pracuję nad tą postacią. Mhm. Ja jak buduję rolę, to dzielę ją jakby na etapy. Pierwszy etap to jest ruch, czyli się skupiam na ruchu. Drugi etap to jest właśnie odkrywanie tej roli jakby, tej bohaterki. Trzeci etap to jest kompletnie oddanie się postaci. Także obecnie jestem w tym drugim etapie, czyli gdzieś ją szukam, tą postać. No i oddaję się bardzo Izadorze, tak? Ona mi daje dużo, dużo wskazówek, czyli nie skupiam się na żadnym tekście. Po prostu razem słucham jej uwag i ona mnie po prostu prowadzi, daje mi jakąś mapę reżyserską. No i tak to wygląda. Także cały czas szukam, jak dobrze oddać się tej roli. Też nie chcę tej roli przerysować, żeby ona nie była, żeby nie stała się jakąś karykaturą też, tylko żeby była prawdziwa po prostu.
Zatańczyć miłość, pożądanie. Nie wiem, to są takie pojęcia właśnie, to trzeba po prostu zobaczyć, trudno o tym w ogóle opowiadać, prawda? Zatańczyć śmierć też trzeba w tym wypadku.
Nie mam jakiegoś problemu, żeby sobie to wyobrazić.
Tak,
jeżeli chodzi o taniec,
to
jest dla mnie bardzo wiarygodne. To, co pani powiedziała ładnie, mi się to podoba, że zaczynamy od warsztatu, czyli od tego, na co tak naprawdę stać, ruchowo, fizycznie i do jakich granic możemy dojść. I później dopiero wchodzą te emocje, które pojawiają się stopniowo, sukcesywnie, czyli to jest taka właściwie kreacja, ale jednocześnie tworzenie cały czas. Tworzenie siebie też przede wszystkim w tym spektaklu, no bo to pani oddaje tę postać.
Tak, oczywiście. No, ja przypuszczam, że jak wejdę na scenę, ja wtedy kompletnie się oddam, bo teraz mi jest bardzo trudno na sali, gdy widzę twarze skupione na mnie, kolegów twarze oczywiście, ale myślę, że właśnie jak wejdę na scenę, poczuję kostium, aurę, światła, wtedy poczuję się jak w takim zamkniętym pokoju, i będę mogła wtedy naprawdę ją poczuć i wyzwolę te emocje z siebie.
No wtedy musi eksplodować to, co pani nagromadziła przez tygodnie.
Tak, tak, dokładnie.
Ale jakaś, nie chcę powiedzieć szczątki, ale zarys tej intrygi także jest, czyli, nie wiem, Hipolit, Tezeusz, ukochana Tezeusza, to wszystko, Hipolita, tak, przepraszam, tak, występuje,
Arycja,
tak? Arycja, tak.
Enona, czyli ta służąca, powiernica Fedry. Są oczywiście wszystkie postaci, te, które obsadził Racine. Jest jeszcze taka, powiedzmy, taki żywioł dworski, ten żywioł takiego, powiedzmy, chóru, który może nie komentuje, znaczy on nie jest użyty w taki banalny sposób, natomiast on po pierwsze jakby no sam przez sam rysunek ciała jest elementem tej przestrzeni, że oni znaczą przestrzeń, w której to się odbywa. I też mają interakcje, znaczy oni reagują na to, co się dzieje pomiędzy tymi dramatis personae bezpośrednio zaangażowanymi w całą intrygę. Także cała historia w takim sensie fabularnym, chociażby przez to, że pojawiają się te postaci, które mają przypisane konkretne atrybuty jakby w sensie no, emocjonalnym czy postawy, one się w tej historii pojawiają. No natomiast trudno mówić tutaj o anegdocie, tak? Bo jednak mimo wszystko Racine też jest zbudowany na, jakby on jest jakby w takiej narracji anegdotycznej, prawda? To jest jakaś opowiedziana historia i ona jest par excellence opowiedziana, no bo wyraża się ją słowem. Mhm. Natomiast w przypadku naszego przedstawienia ta komunikacja z widzem odbywa się trochę po prostu innymi kanałami.
Także poprzez obraz tworzony przez to wszystko, co dzieje się na scenie, już nie mówię tylko też o ruchu, o emocjach, ale i kostium, scenografia, światło. Jaki to będzie świat? Ja wiem, że trudno tak opisywać.
To jest bardzo trudne.
Ja widziałam tylko kostium Fedry i powiedziałam, że też nie umiałabym go opisać. Jest minimalny, jest nie wiem jaki.
To jest taka inscenizacja, w której idziemy w kolor, powiedzmy bardziej. Znaczy ten kolor coś znaczy. Oni są, to znaczy może nie jest to taka prosta atrybucja, prawda? Takie proste szukanie jakiegoś sensu w kolorze. To nie są kostiumy stylowe. To nie są kostiumy stylizowane, to nie jest wymyślony, jakiś wydumany, abstrakcyjny zupełnie świat. Tam się pojawia bardzo dużo elementów współczesnych, czy też takich powiedzmy no streetowych, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy takich, które jakby nie ściągają, nie niosą żadnego innego sensu oprócz tego, który mają nieść, prawda? No ale chociażby ta decyzja, że to nie jest decyzja estetyczna tak naprawdę, prawda? Przypisanie jakiejś konkretnej aury kreowanej kostiumem właśnie postaci. To, że Fedra chociażby jest zabudowana w jakimś sensie, prawda? Że ona jest w jakimś sensie w kostiumie uwięziona do jakiegoś stopnia, prawda? A jednocześnie to jest opracowane w takim gatunku tkaniny, że daje, powiedzmy, może rodzić podejrzenia o tym, jaki jest prawdziwy charakter tej postaci, która oczywiście tam, powiedzmy, realizuje to społeczne oczekiwanie tego, jak ma się zachowywać wdowa, prawda, no bo ona jest traktowana jak wdowa. Ale jednocześnie pojawiają się takie elementy nienachalne, bardzo delikatne, które mówią też o tym, jaki to jest człowiek, jakiego typu to jest kobieta. Czy to na przykład, że Hipolit jest jakby no, w jakimś sensie oddany w swojej cielesności. To znaczy, to nie jest człowiek, którego buduje ubranie. Znaczy, to jest chłopak, to jest mężczyzna, który funkcjonuje w całej tej historii swoim ciałem. Piękne ciało jest jego naczelnym, głównym atrybutem. Mhm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak jest jakby tryb opracowywania kostiumów poszczególnych postaci.
Ja zaczęłam od tego Żeleńskiego i że najwspanialsza kobieca rola w całym teatrze świata i tak dalej, ale do pani Beaty teraz pytanie. Szczególnie trudne to było, czy też może znalazła pani właśnie w tej Fedrze coś takiego, co ach, na co pani czekała od dawna? Może właśnie ta namiętność, której nie można zwalczyć, albo, no nie wiem, cokolwiek.
Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, ta rola. Ja się czegoś takiego w ogóle nie spodziewałam, dlatego cieszy mnie, że mogę wystąpić w tym spektaklu. I na pewno jest to bardzo trudna rola, bo ona ma niesamowity wachlarz emocji i tak jak mówiłam wcześniej, boję się, że ja za bardzo popłynę, bo no tak mam, że i nie chcę właśnie, żeby ona nie przerosła całego spektaklu, bo wiadomo, że są inne postaci, tak? Nie chcę, żeby ona, wiadomo, że jest bardzo ważna, ale no pracuję, tak? Jakby zobaczymy, właśnie czekam po prostu na moment, kiedy wejdę na scenę. Ja naprawdę jeszcze cały czas buduję i pracuję nad tą rolą. I nie jest to łatwe, oczywiście. Zobaczymy.
Czekamy. Fedra, druga żona Tezeusza, siostra Ariadny, zakochana w swoim pasierbie Hipolicie, w momencie, kiedy tak ogłoszono, jej mąż gdzieś tam zginął i już nigdy nie wróci, a potem cała historia zakończona samobójczą śmiercią, to jest jeden właśnie z takich najmocniejszych chyba punktów, prawda, w historii literatury i w postaci kobiecej. Czekamy na to, jak to będzie zatańczone w scenografii pani Hanny Szymczak, oczywiście w reżyserii, choreografii Izadory Weiss, Bałtycki Teatr Tańca Beata Giza. Bardzo serdecznie dziękujemy paniom i do zobaczenia 7, bo wtedy premiera w Operze Bałtyckiej.
Zapraszamy.
Zapraszamy. A my już za moment spotkamy się z Mozartem, Salierim, no i całą resztą, czyli porozmawiamy o premierze, która też odbędzie się 7 w Teatrze Miejskim w Gdyni, Amadeusz Petera Szefera. Thank you.
Jeszcze w ubiegłym wieku w Teatrze na Woli Tadeusz Łomnicki i Roman Polański zmierzyli się z Amadeuszem. Miałem takie dziwne szczęście, że widziałem ten spektakl jeszcze z panem Romanem, zanim sobie tam coś z nogą nie zrobił i nie chodził o kuli. Wtedy zastąpił go inny aktor. Natomiast w Teatrze Miejskim w Gdyni zobaczymy Maćka Wiznera i Piotra Michalskiego. Zobaczymy Amadeusza i Salieriego w tych rolach. I przyznam się, że przeczytałem ten tekst wczoraj i dzisiaj powtórnie. I zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie pamiętałem zupełnie tego. Wszystko jakoś w głowie mi się zrobiło po tym filmie Amadeusz, który no, bardziej działał Widosza obrazem. Filmana, tak, tak. Tak, bardziej działał obrazem niż słowem. Natomiast tutaj to mocne są te sceny. Mocne i wydaje mi się, że zapowiadają taki przedsmak uczty teatralnej. Przynajmniej mam taką nadzieję cały czas. Przepraszam, że nie zacząłem od pani, ale tak sobie pomyślałem, że pani była druga w kolejności, bo Amadeusz się najpierw zakochał w pani siostrze starszej, zdaje się chyba, tak?
Tak.
No właśnie.
Agnieszka Bała, Konstancja
Weber. I jak mu nie wyszło z siostrą, no to później zwrócił się, prawda, do Konstancji. Nie, no nie przykra, tylko takie jest życie po prostu. Amadeusz, zdaje się, że to chyba jest z greckiego ulubieniec Boga, tak?
Jeżeli jako Teofil, to zrozumiemy to.
No tak, tak.
To ulubieniec Teofil. Boga i Jacek Bała, reżyser tego spektaklu. No, sztuka z lat 70., film Formana to są lata 80. Jak rozumiem, tę tutaj zebraną grupę młodych artystów ciągle porusza bardzo proszę. Piotr Michalski uważa się za starszego niż powinien. W jaki sposób ciągle porusza ten temat, który dla mnie, a nie wiem czy słusznie, może się to jakoś inaczej wyjaśni w czasie tej rozmowy, jest ciągle takim tematem o geniuszu po prostu, o tym jak się normalny, przepraszam, człowiek, choćby i artysta, choćby i wybitny, zderza w życiu z geniuszem. I jacy geniusze są straszni, cudowni i w ogóle nie do zniesienia. Ale nie wiem, czy pan Jacek Bała też tak myśli o tym tekście w ogóle w którymkolwiek momencie.
Staram się w ogóle nie myśleć, tylko działać. Ten, to słowo geniusz mnie tak wprawiło w osłupienie.
Czyli bo inaczej to, myślimy, to dobrze, no to będzie rozmowa.
Geniusz robi jakby w wolnym czasie, a to co stwarza, to i to jak to działa, prawda, bo to nas interesuje tutaj, jak tego rodzaju osobowość, jaką był Mozart, pełną sprzeczności, ekstazy, bólu, cierpienia i pożądania i świętości, był w stanie być medium dla tej muzyki, która niesie ze sobą taki potężny ładunek światła i tej drugiej strony, tak bym to powiedział, czegoś niesamowicie duchowego, jakiejś takiej iluminacji wewnętrznej. Interesuje mnie w tym tekście to, jak Mozart robi miejsce w sobie, co w nim musiało się dziać, jakiego rodzaju ciśnienia występować, żeby móc się skontaktować z tego rodzaju przestrzenią potężną. I to, co mi się najbardziej nasuwa przy tego rodzaju myśleniu, to, że Mozart został dzieckiem. To i do końca się bawił tym niesamowicie. To, że muzyka była jedyną przestrzenią, w której nie cierpiał właściwie. To biografowie są zgodni co do tego, że Mozart żył bez przerwy w konflikcie wewnętrznym. A to pomiędzy sławą i uznaniem dworu, a pomiędzy nową sztuką, która potrzebowała wydobyć się z niego, a która nie zawsze była akceptowana przez artystów, przez realia, przez dwór, przez tamten czas. Mozart właściwie był rewolucjonistą, jeżeli chodzi o frazę muzyczną i harmonię. Stąd te zarzuty, za dużo nut, nie wiadomo kiedy klaskać, co to jest w ogóle, Nawet arii nie skończy porządnie. I Mozart tak oscylował. Czasem napisał coś, żeby się podobało, potem gardził sobą do tego stopnia, że napisał coś, czego sam nawet nie rozumiał, można powiedzieć. A już środowisko kompletnie nie działo, co z tym zrobić. I balansował bez przerwy na granicy takiego bogactwa i ubóstwa. I to zarówno jeżeli chodzi o nowe jakby płody muzyczne, jak i w swoim życiu prywatnym. Także tutaj jest jedna rzecz niezwykle współczesna i zawsze moim zdaniem będzie, znaczy emocje, które powstają przy słuchaniu muzyki. I te emocje w ciele się objawiają ciarkami przeważnie. Ciarkami, potem rozkoszą, gorącem. I tu można mówić wszystko, czy się komuś podoba, czy nie. Jeżeli ktoś przekroczy ten próg Mozarta, to już jest koniec z nim.
Cały czas też słuchając pana, zastanawiałam się nad tym, skąd to moje przekonanie o geniuszu cały czas się wzięło, bo na pewno nie z mojego słuchu muzycznego, którego nie posiadam. Ja myślę, że między innymi dzięki Szeferowi, który cały czas każe Mozartowi, mówi, że to jest tak, jak powinno być, że on jakby wszystko wie, że ta muzyka jakby na niego spływa, ale nie w sensie takim, że on jest jakimś medium zupełnie nieświadomym, tylko że jest to człowiek, który po prostu ogarnia to o wiele bardziej niż ktokolwiek jest w stanie nawet zrozumieć. Tyle nut, ile trzeba, to tak ma być i tak dalej. Może stąd mi się to wzięło. No i oczywiście to, co spędza Salieriemu sen z powiek, czyli że ten się biedny męczy, poci i wymyśla, a tamten po prostu gdzieś między obiadem a spotkaniem ze swoją przyszłą ale żoną coś tam...
Tylko u Szefera spędza, bo to trochę zdemonizowali tę postać, tak, autor ale, i później reżyser
ale
filmu.
Ale teraz chciałam zapytać o Mozarta, Macieja Wiznera. Jak pan to jego czyta, widzi po tych naszych tutaj początkowych spekulacjach?
A propos tego geniuszu, właśnie tak mi się wydaje, że na tym polega jego genialność, że on jej, tak jak pani powiedziała, zupełnie nie kwestionuje. Dla niego to jest pewna pewność i oczywista oczywistość. Mhm. I to jest naturalne. To jest powtarza to chyba ze dwa razy, czy trzy w naszym spektaklu, a w tekście pewnie więcej razy. Mozart zapewnia, to jest dokładnie takie, jakie ma być. To jest nie można poprawić czegoś, co jest doskonałe. Mhm. I dla niego to jest oczywiste. I to, że inni tego nie rozumieją, jest dla niego tak frustrujące. Ale on nie robi tego... to nie ma wiele wspólnego... Jak powiedzieć? Uważanie siebie... Czy jest możliwe, żeby uważanie siebie za geniusza nie było przejawem dumy, zarozumiałości? Odnoszę wrażenie, że w przypadku Mozarta nie jest, bo on stwierdza pewien fakt. Nie wiem, czy można nie lubić muzyki Mozarta. Nie poznałem kogoś.
Opera już jest w głowie, tylko trzeba ją jeszcze zapisać.
Dokładnie. To są tego typu słowa, no. to są takie zachowania i on, no mówi się czasem, że jeżeli ty się będziesz lubił, to wszyscy będą cię lubić. Też trochę tak jest z Mozartem, że on lubi swoją muzykę, on kocha swoją muzykę. On jest jej w 100% oddany i w tym słuchacza zaraża. Mhm. Ja sam oczywiście postanowiłem się, prawda, zanurzyć, mimo że rzeczywiście może nie mam słuchu bardzo, bardzo takiego muzykoznawczego, jak to ująć.
Ale ciarki są pewnie.
Ale ciarki są. Nasłuchałem się tylko Mozarta i teraz się już nie mogę od niego uwolnić.
Kupił sobie 70 płyt, cały taki box.
Przepraszam, 170.
170.
Kupiłem sobie muzykę Mozarta.
Czyli wszystko. Dzieła wszystkie.
No. Piękne wydanie dzieł wszystkich i jeszcze oczywiście całości nie przesłuchałem, ale jestem zachwycony i nie wiem, czy to wpływ antagonizmu wpisanego w ten tekst, ale oczywiście też dla sprawiedliwości odnalazłem i zacząłem słuchać muzyki Salieriego. Przepraszam, Antonio
Włodzimierz, bo on miał dziadka pochodzenia polskiego.
O proszę, a to tego nie wiedziałem. Mhm. Więc Antonio Włodzimierzu, przykro mi, ale nie trafiała do mnie ta muzyka. Nie była
to ja ci powiem w przekorze, bo ja Mozarta słucham zazwyczaj dosyć często, natomiast przed audycją słuchałem dwóch, Requiem Salieriego i Koncertu Weneckiego i wydaje mi się, że jest to muzyka stonowana, trochę inna, ale w Requiem Salieri robi tak, w introdukcji się już pojawia taka, jeszcze jakby się zmarłemu dawało opowieść o świecie, który on opuszcza. Jakby mu się te smaczki przedstawiało takie, co ty zostawiasz, że odchodzisz. To jest muzyka... Salieri był starszy o 6 lat zaledwie od Mozarta. To my mamy takie wyobrażenie, że to był jakiś taki tam, prawda, demon i tak dalej. No, on był wybitnym nauczycielem. U niego się Schubert kształcił, Liszt, więc on miał jakieś swoje tam osiągnięcia. Muzykę pisał inną. Mozart na tamte czasy był kimś takim jak w moich latach czerwone gitary, czyli muzyka popularna to była. To była muzyka, nie wiem, ktoś mnie zabije za chwilę.
No nie wiem, ja cały czas patrzę na reżysera, pana Jacka, kiedy zareaguje, ale nie protestuję.
Ja mam ochotę zareagować tylko na muzykę Salieriego, dlatego że ja uważam, że to był wybitny kompozytor, zwłaszcza mistrz opery. Proszę sobie posłuchać La Grotta di Trofonio czy Danaid. Czy Armidy, to są wybitne dzieła muzyczne. Zresztą nie sprawdza się przepowiednia, którą Szefer zawarł. Ona na szczęście, tak jak to bywa, jest zupełnie inaczej. Muzyka Mozarta owszem rozbrzmiewa, ale właśnie teraz znowu wraca moda na Salieriego, na tak zwanych salonach operowych. I bardzo dobrze, bo warto wrócić do tego. Oczywiście ten konflikt między Salierim a Mozartem został wyolbrzymiony w sztuce i został zainspirowany Puszkinem, który jako pierwszy ten wątek poruszył w literaturze światowej. Natomiast biografowie mówią o tym, że Salieri może nie tak jawnie niszczył Mozarta, natomiast ponieważ miał wielkie wpływy na dworze, więc robił to po cichu. Wiedział, gdzie kogo tam, komu powiedzieć, gdzie coś zorganizować, jakie decyzje podjąć, kogo na stanowisko polecić, tak żeby jednak cały czas... Zresztą wpływy Salieriego skończyły się wraz ze śmiercią cesarza, także dopóki miał takiego...
Protektora
to działało.
Piotr Michalski, Salieri. Dramat to jest właściwie historia jego spisku i to takiego, który się rodzi na naszych oczach. On ciągle coś kombinuje, jakby tu zrobić, tak? Czy nie? Ja tak, kiedy myślę o nim, oczywiście cały czas czytając Szefera, to jest to taki człowiek, który mówi, Boże, dałeś mi talent, ale za mały, nie taki jakbym, a tamten ma większy, on tak, się w ogóle nie stara, Salieri taki układ podobnie, z Bogiem przegrany.
Tak, to co powiedział Jacek przed chwilą o Mozarcie, że to była jedyna dziedzina, w której czuł się bezpiecznie, to jest muzyka, to jest jego muzyka. Tak samo jest z Salierim, jednocześnie Salieri jest... W tamtym otoczeniu, w naszym teatralnym, scenicznym, w otoczeniu przedstawienia, w rzeczywistości przedstawienia jest jedyną osobą, która docenia ten geniusz i doskonale wie, co to jest. W pewnym momencie mówię, że ja doskonale wiem, jaka moja muzyka jest gładka, pozbawiona natchnienia, ale on doskonale, próbujemy to przedstawić w ten sposób, że no właśnie nie demonicznie, nie... Między naszą trójką jest relacja uczuciowa. To nie jest kopanie, to nie jest tylko jeden wymiar, że teraz będziemy wyłącznie intrygować spektakl Płaszcza i Szpady. Nie. Tam są emocje, tam jest miłość. Taka miłość świętego Pawła,
Salieri
niekoniecznie
czuje coś do Konstancji też? Czy Salieri
to
coś...
Zapraszam państwa, proszę zobaczyć.
Pewnych rzeczy nie można pewnie zdradzać, ale Salieri natomiast... był człowiekiem gruntownie wykształconym. Oczywiście. I w Wenecji, i w Wiedniu. Mozart był, można powiedzieć, samoukiem, samorodkiem, tak? To był taki po prostu brylancik się pojawił.
Tu się nie zgodzę, bo nie? Odebrał bardzo staranne wykształcenie od ojca.
Od ojca, ale to jest, ja mówię, jednak Salieri też był później w pewnym momencie, za darmo lekcji udzielał, mając na uwadze to, jak jego potraktowano, kiedy rodzice mu zmarli.
Zresztą w naszym przedstawieniu też jest chyba są dwa utwory Salieriego, a jeden jest taki, że myślę, że tak zwany...
Więcej.
No więcej, ale mówię o jednym utworze, który słyszę ciągle. Jest taki, przy którym naprawdę normalny, szeregowy widz, niewykształcony muzycznie, a gdzieś tam z pewną wrażliwością, nie będzie w stanie odróżnić, czy to jest fragment Mozarta, czy Salieriego. Tak. Także oczywiście Salieri nie był geniuszem, był świetnym kompozytorem, ale w ramach... dokształcania. Byliśmy z Maćkiem Wiznerem, spotkaliśmy się w ramach festiwalu mozartowskiego organizowanego przez pana profesora Łukaszewskiego. dyrektora artystycznego z Holy Cantorum Gaudensis. Na tym festiwalu był w tym roku, pod koniec sierpnia, taki wieczór poświęcony Salieriemu też. I koncert zatytułowany Mozart kontra Salieri. Grała orkiestra Sinfonia w Warszawie pod dyrekcją samego Jerzego Maksymiuka. I właśnie piękne było zestawienie tych utworów. Troszeczkę właśnie było odbrązawiania postaci Salieriego, odbrązawiania też tego całego właśnie spotkania, układu, jak to wyglądało, oddemonizowania tego wszystkiego. Także to było też niezwykle ciekawe, bo i świetna orkiestra, i świetny maestro, który się przyznał, bo oczywiście musiał coś na koniec powiedzieć, przyznał się, że pierwszy raz dyryguje Salieriego i jest zaskoczony, i plus. No,
tak. No dobrze, ale Mozart i tak był wkurzający. Na przykład w tych scenach właśnie z Konstancją, kiedy jest jakiś taki nieopanowany, wulgarny, prawda? Czy nie,
rozemocjonowany.
No, my pamiętamy, ja cały czas oczywiście głównie ten film Formana, ale takie dwójkę dzieci, które się jakoś tak bawią. Oczywiście oni byli 9 lat małżeństwem, mieli 6 dzieci, 2 tylko z nich przeżyło, więc to też musiały być tragedie, 4, prawda, śmierci dzieci. A my cały czas, ja przynajmniej pamiętam właśnie tego świntuszącego chłopaka, któremu się wszystko kojarzy ze słowami, których w radiu w tej chwili nie mogę powtórzyć, nawet gdybym nie pamiętała dokładnie. I oni gdzieś tam jakoś tam się właśnie tak zabawiają. Jest coś takiego.
Konstancja.
Nie.
Tak, ale myślę, że wtedy w ogóle były inne czasy. Takie rozmowy, które teraz są gorszące, o sikaniu czy tym podobne, wtedy było czymś zupełnie normalnym. W listach między Mozartem a ojcem to jest temat tak jak każdy inny. Mhm. Więc... A ich zabawy? Myślę, że to Konstancji się bardzo podobało.
To jest ważny temat w naszym spektaklu, że Mozart właściwie tylko przy Konstancji mógł być sobą i nie musiał nikogo udawać, czyli mógł być dzieckiem właśnie. I mogli bez przerwy sobie żartować, a jak bić się, to też razem. Jak bawić się, to razem i to używając wszystkich możliwych dziecięcych sposobów na przedrzeźnianie, na naśladowanie dźwięków zwierząt i tak dalej. Także Konstancja bardzo ważną pełniła rolę, myślę, w jego życiu. Też kogoś, kto był zafascynowany jego twórczością i w tych trudnych momentach ona cały czas z nim była. Dlatego też ten jej wyjazd był tak bolesny dla niego, bo poczuł się wtedy już zupełnie opuszczony, właściwie bez nikogo.
Konstancja potem zajęła się ze swoim kolejnym mężem jakby całym spadkiem artystycznym, którą zostawił, prawda? Powstała jego biografia, także była kobietą, która go rozumiała, tak?
Tak myślę.
Jak pani w ogóle o niej myśli? Proszę powiedzieć trochę o Konstancji.
Rozpowszechniony jest taki pogląd, że to nie była kobieta odpowiednia dla niego i zresztą była ona bardzo zwalczana przez ojca Mozarta, także nieakceptowana przez jego siostrę. Natomiast ja myślę, że oni, Konstancja i Mozart, naprawdę się bardzo kochali. Widać to w listach, które są napisane przez Mozarta głównie, bo Konstancji tak dużo nie czytałam, z bardzo dużym uczuciem. On się z nią dzieli swoją twórczością, swoimi troskami i myślę, że ona go bardzo rozumiała. Także jako muzyk, bo była śpiewaczką. Co prawda kariery później nie zrobiła, bo się zajęła rodzeniem dzieci. Natomiast na pewno to jej wykształcenie bardzo pomagało w ich relacji.
Mozart sprawia też wrażenie takiego człowieka, który nie do końca rozumie, jak to jest, że mu się nie wiedzie w społeczeństwie na dworze, prawda? On nie widzi tych intryg, on ich nie czyta zupełnie. Jest znowu, można powiedzieć, jak dziecko, albo jak taki geniusz, któremu brakuje innego rodzaju, takiego bardziej może emocjonalnego kontaktu ze światem. On to wszystko czyta bardzo wprost. Nie wie, dlaczego mu się nie udaje, czemu on nie ma uczniów, czemu on nie zarabia, czemu on prawie głoduje. Prawda? Jest taki pogubiony trochę w świecie.
Taka dziecięca naiwność jest absolutnie jego cechą. Z drugiej strony, jeśli już coś zrozumie, to reaguje też na to jak dziecko i potrafi być złośliwy, wulgarny, ale w sposób właśnie taki, w jaki może być wulgarne i złośliwe dziecko, które się domaga czegoś, które się nie zgadza na to, co mu się robi. taki, no tak jak powiedział Jacek, jego, to że jest cały czas dzieckiem jest jego chyba jedną z najbardziej wiodących cech i nie w sposób, on nie jest infantylny, on jest po prostu dużym dzieckiem w świecie, w związku ze swoją kobietą, jako prawdopodobnie ojciec, jest po prostu dużym dzieckiem. Jako wielki kompozytor na dworze swojego monarchy jest po prostu dzieckiem. Potrafi rzucić mu się do stóp, potrafi
100 tysięcy razy ucałować dłoń.
100 tysięcy razy.
On ma absolutny słuch muzyczny, ale nie słyszy tego, co mówią ludzie. Bo po prostu to jest chyba taka okrutna prawda o nim. Nie słyszał.
Natomiast podobno Mozart mnóstwo swojej energii poświęcał na bieganie od wydawcy do wydawcy z prośbą o wydanie nut i on to sam wszystko załatwiał, więc można by powiedzieć, że był sam swoim menedżerem, tak na dzisiejsze słownictwo i niesamowicie go to wypalało. Więc ja znam paru artystów, kompozytorów współczesnych, którzy musieli zrezygnować z tego rodzaju działalności przez frustrację kompletną, bo jeżeli człowiek cały dzień poświęca na dzwonienie po różnego rodzaju wydawnictwach, sponsorach i tak dalej, no to naprawdę nie ma już siły na jakiekolwiek tworzenie. A wracając jeszcze do Mozarta, jego relacji z dworem, z protektorami, to ja myślę, że bardzo łatwo mógł zrazić do siebie. Przez to, że kompletnie nie miał ochoty udawać, prawda? Znaczy on udawał, dopóki mu starczało siły, a ponieważ tak jak ja go czuję, tak jak ja go sobie wyobrażam, tak jak z listów mi się maluje, był człowiekiem niesamowicie podatnym na jakieś swoje fałszywe wyobrażenia, prawda? Na jakieś lękowe wizje. Chorowitym też, więc często obolałym. Często będącym, właściwie on bez przerwy był w żałobie, a to po dzieciach, a to po matce, potem po ojcu. Także warto spojrzeć na niego, ta dziecięcość, o której tutaj jakby mówimy, charakteryzująca się tą zmianą nastroju, taką niepłynnością, brakiem czegoś takiego osadzonego, była też spowodowana tym, że oczywiście to współczesna psychologia mówi o tym, że człowiek tym, czym emanuje i tym, jak się zachowuje, sam w pewnym sensie przywołuje do siebie te zdarzenia. Natomiast to nie jest takie proste, bo jeżeli u niego splatała się śmierć, choroby, ubóstwo bardzo często, również żył w czasach, kiedy, żeby zaistnieć na dworze, musiał bez przerwy na przykład wystawiać różnego rodzaju rauty, bale, co oczywiście kosztowało. Czytałem opis, ile kosztował strój w ogóle taki, w którym można się było pokazać na dworze. To była półroczna pensja Mozarta. Więc to są koszmarne kwoty. I właściwie on cały czas w tamtych czasach... Dzisiaj każdy sobie napisze utworek, na YouTube się wrzuci i już jestem sławny, prawda? 3 miliony wyświetleń. W tamtych czasach, żeby... To znaczy, bo to jest tak... Jest taka książka Michaela Ende, Momo. I Momo jest małą dziewczynką, która po powrocie z krainy czasu czuje, że ma w sobie coś tak niesamowitego, że jak komuś tego nie przekaże, nie opowie, to po prostu będzie musiała rozpaść się, wybuchnąć, umrzeć. I Mozart cały czas był z czymś takim, że ma w sobie coś tak jasnego, tak świętego, tak cudownego, to nie było nic wspólnego z pychą. Tylko, że ja mam coś tak wyjątkowego, a wy tego nie chcecie? Dlaczego? Przecież to jest doskonałe, przecież to ja dostałem od samego Boga po prostu. To Mozart był bardzo wierzącym katolikiem, warto o tym powiedzieć, bo traktował, zresztą wystarczy posłuchać religijnych utworów Mozarta, to jest właściwie miłosna relacja z Jezusem. Tam nie ma, to żeby coś takiego napisać z taką czułością, delikatnością, to właściwie można powiedzieć o Mozarcie, że był mistykiem. To zresztą ewangelicki teolog Balthazar na którymś zjeździe wysunął taki postulat o kanonizacji Mozarta wśród ewangelików. Poważnie, to nie jest żadne, są jego eseje na ten temat, jak muzyka Mozarta przenosi tą duchową, boską esencję tutaj na ten świat, więc to wtedy zupełnie się inaczej patrzy jak na Mozarta, jak na anioła, który został uwięziony w ludzkich warunkach, w ludzkiej skórze i w cierpieniu, prawda?
Jeszcze ten mroczny koniec według Szefera, prawda? Jakiś taki wręcz demoniczny, jakieś otchłanie piekieł, a jednocześnie ten straszny Salieri, który może się przyczynił, a wiemy, że się nie przyczynił do jego śmierci, ale mówił pan o YouTubie, ja myślę, że to jest coś takiego, możemy też w tych kategoriach spojrzeć, no oczywiście były inne realia, ale w gruncie rzeczy o to samo chodziło. Najpierw jako dziecko nieprawdopodobna sława, cudowne dziecko, prawda, i wydawałoby się, że już jakby są te narzędzia, są ci ludzie, którzy wiedzą, że Mozart to ten niezwykły, genialny Mozart, a później nagle okazuje się, że jako człowiek dorosły, faktycznie już znakomity, wybitny kompozytor, genialny, nie wiem, cały czas mi się tak to powtarza i nie ma tego przełożenia, prawda, spala się na próbę jakby przekazania tej swojej muzyki, na jakby usiłowanie stworzenia sobie warunków, możliwości tworzenia, gdy tymczasem, już nie będę mówiła, że przeciętny, bo już wiemy, że wybitny Salieri, dobrze ustawiony na dworze, jest popularny, znany, wystawiany, żyje w dostatku, prawda? Czyli tutaj też, no nie chcę mówić o public relations, o jakimś modelu kariery, ale jest coś takiego. No jeden wygra, nie wiem, Voice of Poland, drugi nie wygra. No.
Salieri był pokorny po prostu. Pokorny ciele, dwie matki z się.
No może.
A Mozart był no, w jakimś sensie wybitny, ale też chaotyczny w swoim życiu.
Czy dramatem Salieriego według mnie jest to, że on się porównuje z Mozartem. To jest osoba, człowiek, który cały czas żyje do przodu w świecie jakichś swoich ciemnych wyobrażeń, w świecie fikcji tak naprawdę, co w tym spektaklu też mocno wybrzmiewa, ponieważ Salieri wspomina, a wspominając dodaje do tego jeszcze różne demoniczne szczegóły ze swojej wyobraźni. My tu się starałem pokazać z dużą prostotą jakby to, co się dzieje z Salierim. To, że to się bardzo często bierze z takich bardzo prostych przyczyn, z takiego lęku o swoją pozycję, prawda? Znaczy, no jestem na tym dworze i dobrze mi na tym dworze. No Mozart jest geniuszem, owszem, no ale ja mam apartament, który muszę opłacić, prawda? I to wszystko, w związku z tym, no jest stanowisko po Gluku. Cesarz proponuje, to może dajmy Mozartowi, żeby go uciszyć. No dobrze, no to już dajmy, no ale to z mniejszą pensją, prawda?
Ale to, co pan powiedział, to bardzo trafiło do mnie, że on się niepotrzebnie porównuje. Tak. Bo on był dobry taki, jaki był. Tak. I to całe jego zgorzknienie i te wszystkie przedsięwzięte przez niego spiskowe różne działania, to wszystko właściwie wynikało z jego kompleksu, z tego, tak, że on się porównywał. No a przecież, przepraszam, i róża, i lilia to są kwiatki, tak? Mogłyby sobie rosnąć. Dokładnie. Nie muszą się ciągle ścigać, które
tak,
ładniejsze.
Tak, dokładnie tak to wygląda właśnie, że wystarczyłoby uznać swoje miejsce w szeregu i to o bardzo wysokie miejsce. Bardzo
być sobą, to jest banalnie, ale być sobą.
To nie jest banalne, to jest najtrudniejsze. To gdyby Salieri skupił się na tym, co ma, a nie na tym, czego nie ma, to rzeczywiście mogliby wzajemnie siebie jeszcze inspirować.
Mhm. Ale z drugiej strony ja nie wiem, czy to był czas dla pokornych, ponieważ nie pamiętam teraz nazwiska kompozytora, z którym Mozart został postawiony w sytuacji pojedynku na utwory. Ten starszy, uznany kompozytor owych czasów przegrał, przyznał się do tego przed publicznością, bił brawo Mozartowi i na następny dzień został absolutnie zapomniany. I no nie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy zamknięto przed nim wszystkie drzwi, ale tak wtedy, takimi drogami to wtedy chodziło. Być może Salieri miał tego świadomość i to nie była kwestia ambicji, może to była kwestia przetrwania, to w jaki sposób traktował Mozarta, więc to też ciężko nam dzisiaj powiedzieć, bo ciężko nam odnieść.
Dzisiaj też jakby w telewizji ktoś przegrał i powiedział, okej, on jest lepszy, to miałby już tę etykietkę do końca życia.
No
może spadłby z oglądalności na
Ale Salieri już miał pozycję na dworze, a Mozart był meteorem, przyleciał. Po prostu Mozart był dzieckiem swojego ojca, kiedy był cudownym dzieckiem. Zabrakło ojca i nie ma dziecka, nie ma cudu. Coś się urwało, gdzieś coś się skończyło w tym momencie. Wybitny kompozytor, naprawdę, no świetne rzeczy, natomiast to jest cały czas to, co powiedziałeś o tych jego wydatkach. No on musiał wydawać, im więcej wydasz, tym jest szansa, że później więcej zarobisz. To te pieniądze, które dostawał z Pragi i tam z różnych innych miejsc, to po prostu szły na to, żeby zaistnieć w Wiedniu. No musiał zaistnieć w tym mieście, żeby się liczyć.
Czy Mozart, kiedy był dzieckiem, to był bezpieczny, był małpką, prawda?
Tak.
Dzisiaj zresztą jest tendencja bardzo podobna. Jest 20-latek, który śpiewa świetnie i jest 10-latka na przykład, która śpiewa dobrze. No ale wiadomo, że 10-latka nas bardziej interesuje, bo się
no, bo już
ma 10
śpiewa.
Lat. A jest 60-latka, która śpiewa genialnie, rewelacyjnie, no ale to już jest, prawda? Więc to jest okrutny, bardzo jakby obnażający naszą cywilizację, wspaniałą, cudowną, koronę ewolucji, prawda, te kryteria, jakimi my się tak naprawdę posługujemy, że tu chodzi po prostu o zwykłą sensację, no, a nie o żadne dzieło sztuki. A tu nagle wchodzi Mozart, który jakieś takie nowe rzeczy stwarza, zagrażające. Ludziom się to jeszcze podoba, prawda, gwiżdżą sobie to na ulicach, śpiewają, bo Mozart był zachwycony tym, czytałem, że szedł sobie gdzieś tam ulicą do wydawcy i słyszy, że ktoś odśnieżał i sobie gwizdał melodię z czarodziejskiego fletu. To było cudowne dla niego.
Jak współcześnie to wszystko zabrzmiało, cośmy tutaj usłyszeli, a niektórzy też mówili. Myślę, że zachęcająco dla każdego, kto chciałby sprawdzić, jak to teraz Amadeusz Szefera zabrzmi na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni w reżyserii Jacka Bały, Antonio Salieri, Piotr Michalski, Amadeusz Mozart, Maciej Wizner, Konstancja Weber, primowo to Mozart, Agnieszka Bała. No i cała reszta obsady, której już wymieniać nie będę. Scenografia i kostiumy Karolina Mazur. Muzykę wybrał reżyser. Także zapraszamy chyba.
Bardzo
co?
Serdecznie zapraszamy.
Na Amadeusza. 7 premiera, 7 listopada. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
I Małgorzata Ławnicka.